Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Wakacje już za nami, większość strzeżonych kąpielisk nad Bałtykiem już zakończyła funkcjonowanie, a jak ten sezon wyglądał w praktyce, zapytaliśmy ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sopotu, gdzie plaże w tym roku były wyjątkowo oblegane. Najpierw jednak wybierzemy się do Tczewa. Tam na bulwarze nadwiślańskim w czwartek, czyli w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbył się piknik historyczno-militarny. Chętni mogli spróbować swoich sił na strzelnicy oraz dowiedzieć się więcej o pracy w służbach mundurowych. W trakcie wydarzenia nie zabrakło też plenerowych wystaw i wojskowej grochówki, a na miejscu była Hanna Brzezińska.
Bardzo fajnie, naprawdę. Przypomina, co kiedyś było.
Co tu najbardziej przyciąga uwagę?
Zgromadzenie jednostek wojskowych, cały ten piknik militarny. No tutaj rozpoczęła się ta II wojna światowa.
Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, odtwarzającą Wojsko Polskie z 1939 roku, niemiecki Wehrmacht, również Wojsko Ludowe, a także ludność cywilną. Jagoda Klim, samodzielna grupa odtworzeniowa Pomorze. Pokazujemy przejście graniczne, sztab Wojska Polskiego. Mamy ze sobą repliki pojazdów militarnych, między innymi polskiego wozu pancernego Ursus. Mamy ze sobą również wystawę mobilną na historycznym samochodzie Citroën z 1928 roku. Wystawę poświęconą obronie Wybrzeża w 1939 roku. Popularyzacja tej historii, edukowanie młodszych i starszych to jest cel naszego stowarzyszenia.
Strzelnica laserowa. Są karabinki sportowe do ćwiczeń biatonowych i się strzela w cele. Jakub Grzesik, Liga Obrony Kraju Tczew. Dobra postawa strzelecka jest praktycznie najważniejsza. Oczy trzeba mieć dobre, no ewentualnie bardzo dobre okulary. No i strzelić, to też jest część farta.
Czy warto jest posiadać taką umiejętność?
Oczywiście.
Spore kolejki są zawsze.
Stanisław Suchecki, też z Ligi Obrony Kraju.
Byliśmy w wielu miejscach właśnie na takich piknikach, ale pierwszy raz mamy do czynienia z taką laserową bronią. Tak naprawdę dużo zależy od tego, kto tłumaczy i jak wytłumaczy, bo naprawdę te pierwsze strzały zależą od tego, jak się zrozumie.
Jak się strzelało?
Fajnie.
To był twój pierwszy raz?
Raz strzelałem ze snajperki.
Teraz było trudniej, łatwiej?
Było łatwiej celować, no i była bardziej lepka.
Tutaj mamy do zaprezentowania karabin strzelca wyborowego BOR, mamy modułowy system broni strzeleckiej GROT, mamy też tutaj moździerz i mamy też jeszcze do zaprezentowania pistolet WIS-100. Porucznik Krzysztof Kłos, 71. Batalion Lekkiej Piechoty w Malborku. My w WOT-ie naprawdę mamy sprzęt nowy i nowoczesny. Bardzo dużym zainteresowaniem się cieszę. Dzieci bardzo lubią przymierzać tutaj te rzeczy. Kamizelka waży chyba około 18 kg, także dla takiego malca jest to wyzwanie, ale chętnie biorą. Hełm jeszcze jak tu dołożymy, to też chyba około 2 czy 3 kg waży. Później maskę, to naprawdę jest trochę do poniesienia.
A jeżeli chodzi o zainteresowanie wstąpieniem do WOT-u?
Zawsze efektem takich pokazów, takich pikników jest, że się ktoś zgłasza.
Jeżeli ktoś się jeszcze waha, trochę by chciał, ale nie do końca wie, czy powinien wstąpić do WOT-u. Dlaczego warto?
Ja coś pani powiem. Ja mam 53 lata. Do WOT-u wstąpiłem w maju tego roku. Po 11 lat wcześniej służyłem w marynarce wojennej i bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolony. Czym bardziej osoba młoda, bo służba w WOT-ie to jest taka służba, którą można naprawdę pogodzić z pracą zawodową, bo kiedy się podpisze kontrakt, wymagane jest tylko te 2 dni w miesiącu, żeby być na tym szkoleniu.
Mogą sobie dzieci popatrzeć, porobić zdjęcia, zaciekawić się, a może za parę lat wstąpią do armii i będą chcieli służyć, bo już też takie były pytania, co można zrobić, żeby zostać czołgistą.
Starszy chorąży sztabowy Sebastian Wachek, 9. Brygada Kawalerii Pancernej z Braniewa. Odpowiedziałem na pytania, więc mam nadzieję, że ktoś się na to zdecyduje.
To co można zrobić, żeby zostać czołgistą?
No przede wszystkim trzeba mieć skończone 18 lat, być obywatelem Polski, być niekaranym i zgłosić się do Centrum Rekrutacji Wojskowej i tam już pokierują odpowiednią. No, przede wszystkim to jest służba. Ktoś musi się czuć, żeby służyć narodowi i ojczyźnie. W tym się trzeba spełniać. Jeżeli ktoś tylko chce przyjść po to, żeby zarobić pieniądze, no to nie takich ludzi do końca szukamy. Na szczęście coraz więcej jest pasjonatów, którzy chcą służyć i widzą w tym cel.
Czyli to poczucie misji jest ważne.
Oczywiście, że jest ważne, bo służba w wojsku daje dużo, ale dużo też wymaga, więc każdy musi stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę, no i działać.
Wojsko w ogóle przyciąga widzów, że tak się wyrażę, przyciąga gości, także i starsi, i młodsi, i pasjonaci, którzy jeszcze może nie wiedzą, że są pasjonatami, ale zaczną być. Myślę, że wszyscy tutaj znajdą swoje miejsce.
A jak się podoba najmłodszym?
Zachwyceni. Mogą na wszystko wejść, wszystko zobaczyć, to podoba się im.
Miałam okazję być w środku we wielkim czołgu i tam była najfajniejsza mechanika. No i jeszcze w takim mini czołgu, tam było mało miejsca, no i jeszcze w terenowym aucie, no i jeszcze na motocyklu.
Fajnie, fajnie. Pierwszy raz ja w ogóle widzę taki sprzęt. Polskie wojsko jest dobrze zaopatrzone. Robi duże wrażenie.
A teraz już przenosimy się do Sopotu, gdzie w rozmowie ze mną sezon na strzeżonych kąpieliskach podsumował szef tamtejszego WOPR-u.
Ze mną przy mikrofonie Maciej Dziubich, szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy przed siedzibą sopockiego WOPR-u. Właśnie zakończyły się wakacje, rozmawiamy w czwartek i to, że zakończyły się wakacje i ten wysoki sezon się skończył, to widać choćby po znakach, które tutaj obok nas leżą, bo już posprzątaliście wszystkie oznaczenia, a przynajmniej z większości kąpielisk oznaczenia o kąpieliskach, o stanie wody, boje też już są poskładane. Panie Macieju, jaki to był sezon, tak ogólnie?
Był bardzo ciekawy sezon. Dla mnie był to bodajże 20 czy 21 sezon w sopockim WOPR-ze i tak z osobistej oceny oceniam go jako jednego z fajniejszych ogólnie.
Mieliście w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, w lipcu i w sierpniu, 75 interwencji. To dużo, mało, jak to wygląda z perspektywy poprzednich lat?
Porównując tylko i wyłącznie cyferki w Excelu, to oba te sezony były praktycznie identyczne, ale jakby każdy sezon jest inny. Dla nas sezon rozpoczął się tak naprawdę w maju, kiedy rozpoczęliśmy rekrutację ratowników do pracy. Wiadomo, że w całej Polsce ratowników brakuje. My złożyliśmy zespół na duże kąpielisko w ciągu 14 dni, więc dla nas był to bardzo pozytywny początek sezonu. Sezon w czerwcu się rozpoczął, była bardzo ładna pogoda, było dużo zdarzeń, lipiec był trochę zimniejszy, tych zdarzeń automatycznie zrobiło się mniej i sierpień przywitał nas piękną pogodą, praktycznie trzymał do samego końca.
Jakich sytuacji najwięcej było, jeśli chodzi o zagrożenie życia? Dużo było takich zdarzeń?
Praca ratownika wodnego to nie jest tylko i wyłącznie zajęcia w wodzie, czyli tak zwane pływanie, ale mamy oprócz zdarzeń typowo wodnych, jak tonięcia czy wypłynięcia poza płytką wodę, bo mieliśmy sytuację, kiedy trzech panów zapragnęło popłynąć sobie na Szwecję i zatrzymali się na dalbie w odległości 500 metrów od brzegu. Już nie mieli siły na powrót niestety, więc trzeba było ich zwieść. Ale sporo zdarzeń na piasku, czyli zdarzenia medyczne, wypadki komunikacyjne na alejkach, gdzie mamy bardzo dużo rowerów, hulajnog, zdarzenia nocne. 10 akcji mieliśmy już po zachodzie słońca, czyli pomiędzy 20 a 8 rano. Taką mamy statystykę. Połowa z tych 75 zdarzeń to były akcje, gdzie było bezpośrednie zagrożenie życia. Ja to kwalifikuję tak, że gdyby nie szybka obecność ratowników, ta osoba mogłaby umrzeć.
Wspomniał Pan o trzech mężczyznach, którzy wybrali się w pław do Szwecji. Takich absurdalnych zdarzeń było więcej?
To są pojedyncze zdarzenia, które pozostały mi w pamięci. Mieliśmy jednego pana, który zachował się bardzo agresywnie w stosunku do naszego ratownika. Takie zdarzenie się zdarza raz na 5 lat tak naprawdę. Postanowiliśmy je upublicznić. Być może ktoś widział filmik tego pana, który pomimo wczesnych godzin porannych już był mocno pod wpływem alkoholu i postanowił wszcząć burdę z naszymi ratownikami.
To raczej był incydent, bo z reguły plażowicze współpracują z ratownikami, natomiast ci plażowicze, czy oni wiedzą, jak się na tych plażach zachowywać? Czy to się zmienia, czy jednak sytuacja jest taka, że turyści, którzy przyjeżdżają i tak naprawdę nie wiedzą, gdzie mogą wejść, co mogą zrobić na plaży, a czego robić nie powinni?
W Sopocie kąpieliska, czyli tak zwane wieżyczki z ratownikami, ulokowane są w miejscach, gdzie ludzie zbierają się, gdzie jest łatwy dojazd, gdzie jest parking, gdzie jest jakiś ciąg komunikacyjny, więc tam mamy umiejscowionych ratowników i widzimy, że jest taki podział pomiędzy osobami, które przyjeżdżają pierwszy raz na plażę, pierwszy raz na nadmorze, a tymi, którzy pojawiają się cyklicznie lub są po prostu mieszkańcami tutaj lokalnymi. Osoba, która przyjeżdża pierwszy raz, nie współpracuje z ratownikami, ma cel wejść do wody pomimo czerwonej flagi, pomimo sinicy. Ona do tej wody i tak wejdzie, bo to jest jej główny cel przyjazdu nad morze. Osoba, która jest któryś raz, współpracuje z ratownikami, wie, że jak dzisiaj nie wejdę do wody, to wejdę jutro, albo za tydzień, albo następnym razem, tak? Jak to się mówi, woda poczekam. I to jest taki podział pomiędzy naszymi turystami.
Mieliście 75 interwencji, jak mówiliśmy, natomiast było też jedno przykre zdarzenie, nastąpiło utonięcie, to akurat w Gdańsku.
Tak, nasz oddział jest praktycznie na granicy z Gdańskiem, więc bardzo często udajemy się na teren Gdańska i było jedno zdarzenie wieczorno-nocne, gdzie pan niestety został wyjęty z wody przez osoby postronne. Myśmy dojechali razem z ratownikami z Gdańska, prowadziliśmy reanimację, niestety pana nie udało się uratować.
To nie było na kąpielisku strzeżonym?
To było poza kąpieliskiem strzeżonym, poza godzinami pracy kąpieliska. Tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło.
Ja tu sobie jeszcze patrzę w te statystyki i jest ilość godzin wolontarystycznych 1036 godzin konkretnie. To znaczy, że poświęcaliście swój prywatny czas też na pracę.
Bardzo często jest tak, że ratownicy zostają poza godzinami swojej pracy na dyżury nocne jako wsparcie. Przychodzą w wolnym czasie, jesteśmy jednym wielkim zespołem, który się wspiera, dlatego te godziny są dla mnie imponujące, ale prawdopodobnie mogłoby być dużo więcej, bo to są tylko te godziny, które są wpisane w system, a wiele ratowników po prostu przychodzi i nie mówi, żeby go tam uruchomić w systemie, że jest na wolontariacie, więc ta cyfra mogłaby być spokojnie dwa razy większa.
Jedną ze zmór dla ratowników na plaży są zaginięcia dzieci. Jak to wyglądało w tym roku? Było ich więcej czy mniej niż w poprzednich latach?
Ilość zaginięć była podobna. Tak naprawdę rozpoczęliśmy poszukiwania od początku maja, od weekendu majowego. Przekrój osób poszukiwanych jest od dosłownie 1-2 lat aż do 94 lat. W tym roku mieliśmy poszukiwania pana 94 lata, więc gubią się nie tylko dzieci, ale i rodzice. Bardzo często wtedy komunikujemy się z kąpieliskami sąsiednimi z Gdańska, z Gdyni, bo bywa tak, że dziecko potrafi przejść 1-2 km i znaleźć się na kąpielisku obok. Pan 94 lata podczas nieuwagi swoich dzieci, prawdopodobnie opiekunów, ulotnił się z miejsca stacjonowania, został znaleziony w barze.
Czyli nic złego się akurat nie stało. Jak tutaj widzimy, zaraz koło nas leżą te oznakowania kąpielisk strzeżonych, leżą też boje, o czym już wspominałem. Natomiast to nie znaczy, że wy już swoją bazę na 4 spusty zamykacie, bo jeszcze jedno kąpielisko czynne jest wciąż.
Sopockie WOPR pełni dyżury całoroczne, całodobowe i dla nas lipiec, sierpień jest takim bardzo wysokim sezonem, tak zwanym, gdzie mamy kąpielisko, gdzie mamy dyżury grupy interwencyjnej stacjonarne całą dobę. Od 1 września redukujemy kąpielisko morskie, pozostaje jedna wieża przy molu do połowy miesiąca oraz jedna grupa interwencyjna, ale po zakończeniu kąpieliska morskiego w połowie września nadal pełnimy dyżury, nadal jesteśmy do dyspozycji i nadal dbamy o bezpieczeństwo.
Dobra, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Na dziś to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.